Mamy w popołudniu dzisiaj, zostajemy w tematach, przy tematach politycznych, a przy telefonie jest Ryszard Proksa, przewodniczący Solidarności Nauczycielskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wczoraj rozmowy, dzisiaj premier Beata Szydło mówi, że w zasadzie nie do końca widzi wolę związkowców, żeby się porozumieć. Trochę uchylmy kuluarów tych rozmów. Z czym rząd przyszedł do państwa w czasie wczorajszej Rady Dialogu Społecznego?
No niestety wielkie rozczarowanie, ponieważ te propozycje, które wczoraj złożyła pani premier, niestety no, nie są nowością żadną dla nas. One już zostały nam złożone w grudniu i niestety one nie były przez nas, że tak powiem, przychylnie przyjęte, ponieważ no, to nie satysfakcjonuje żadnej ze stron. Dlatego wczoraj na spotkaniu z panią premier mieliśmy nadzieję, że takie spotkanie, i to po raz pierwszy w takim składzie, chodzi o rangę strony rządowej, że rzeczywiście rząd przyszedł z jakąś ofertą, która by nam pozwoliła, no, przynajmniej mówię o Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania Solidarności, ogłosić jakiś sukces i zaapelować o to, żeby no, zawiesić naszą akcję protestacyjną. No niestety nic takiego nie stało się. No rozmowa wczoraj była, no powiedzmy sobie, bardzo oficjalna. Żadna ze stron nie miała do siebie zaufania i żadna ze stron nie pokazała tak zwanych brzegowych warunków negocjacji, więc nie było tak naprawdę o czym rozmawiać.
Ale pani premier Beata Szydło miała jakąś propozycję na stole? Większa podwyżka, szybciej?
Nic, coś właśnie o to chodzi, że nic. No to o tych 5% od września, to my już usłyszeliśmy w grudniu, że to jest już w planie, no ale mówię teraz za siebie, za naszą sekcję. Nasz postulat jest 15% w tym roku. No niestety takiego, to jest daleko jeszcze od naszych, że tak powiem, postulatów. Już nie mówię o drugiej stronie, która już, że tak powiem, poszła po bandzie i zażądała 2-3 razy tyle chyba.
Pytanie jest takie, czy państwo są w stanie się posunąć z tych 15%? Czy jest jakaś margines rozmów?
Pytanie jest takie, no bo tutaj taka była sugestia, żeby się związki zawodowe porozumiały. No, nie wiem na ile, bo tak powiedziałem, nie było takich rozmów, na ile się drugi związek może też, że tak powiem, zreflektować, no bo jeżeli mamy się, parafrazując teraz powiedzenie pani minister edukacji, spotkać w pół drogi między związkami, no to minimum jest 20%, no więc chyba nie o to pani premier chodziło. Ja nie, tak jak mówię, nie chcę oceniać postulatu drugiego związku, ani nie chcę dyskutować, czy to jest zasadne, czy nie.
Ale jest możliwość, żeby się państwo się dogadali razem z ZNP i mieli wspólne deklaracje?
Znaczy, no możliwość, no. Z tego co wiem, bo były takie próby robione na poziomie zakładów pracy, prawda, szkół, żeby były wspólne postulaty i wtedy, żeby nauczyciele wspólnie mieli, wychodzili w spór zbiorowy. W wielu miejscach niestety Związek Nauczycielstwa Polskiego zdecydowanie odmówił współpracy i powiedział 1000 i koniec. No więc to rozumiem, że jeżeli taka próba będzie, to też powiedzą nam 1000, albo się zgadzacie na 1000, albo tam, no uważam, że to w realiach tego budżetu jest nierealne i dlatego my żądamy dwóch rzeczy. 15% i zmiana systemu wynagradzania, a jeżeli by się nam nie udało tego systemu zrobić, to 15% od przyszłego roku. A o co chodzi w systemie wynagradzania? Żeby właśnie nie bić się o te procenty i o te złotówki, tak jak ma wiele branż, uzależnić poziom wynagrodzenia nauczyciela od średniego wynagrodzenia w kraju, co tak powiedziałem funkcjonuje w wielu branżach już w Polsce. I wtedy nie byłoby potrzeby co roku rozmawiać, ile ma nas zarabiać nauczyciel. Wystarczyłoby tylko procentowo ustalić, jakie są stawki i tematu nie ma. No niestety o to się bijemy już z tym rządem od początku, z poprzednimi rządami też. Nigdy nie ma takiej woli politycznej. Za każdym razem oświata musi jako branża z kapeluszem chodzić za politykami i prosić od czasu do czasu, żeby coś dołożyli nauczycielom. No i efekt jest taki, jak jest teraz. Już ta dyskusja się tak przyciąga, jest na tak żenującym poziomie, że już teraz trudno nawet powiedzieć nauczyciele, że nauczyciele walczą o jakieś pieniądze, walczą już o godność i honor, bo już chyba gorzej być nie może, żeby tak doprowadzić do takiej degradacji zawodu, nie tylko finansowego.
Jakie będą formy protestu? Od 2 dni trwa głodówka w Małopolskim Kuratorium w Krakowie. ZNP proponuje inne podejście, czyli uderzmy tam, gdzie być może najbardziej zaboli rząd, ale kosztem naszych uczniów, czyli zerwijmy egzaminy. Jakie jest pana stanowisko?
Całą intencją naszego tej okupacji, tu już ponad 2 tygodnie, że tak powiem, swoją medialną może rolę spełniła, ale niestety politycy jakoś nie podjęli tej rękawicy. Teraz mamy głodówkę, prawdopodobnie jutro dołączy następna osoba. Robimy wszystko, żeby nie było strajku. Powiem tak, żeby już nie wchodzić w szczegóły. Robimy wszystko, żeby nie było strajku i cały czas jeszcze mam nadzieję, że w tym tygodniu jednak dojdzie do jakiegoś przełamania, bo tutaj myślę, że nie chodzi o to, czy my się porozumiemy, czy nie, bo nie musimy się zgodnie z zasadami nawet Rady Dialogu Społecznego, możemy mieć oddzielne swoje postulaty, ale trzeba o czymś rozmawiać, a nie tylko mówić, czy wy coś macie, z czego chcecie ustąpić, a pytanie jest, co chce nam zaoferować rząd. Bo też nie wiemy. No i tu jest największy zgrzyt, taka nieufność, tak jak powiedziałem na początku. Ale naszą intencją jest i nadzieją nadal, że do tego strajku nie dojdzie.
Jest jakaś szansa, żeby państwo się spotkali z premierem Mateuszem Morawieckim? Bo jak na razie chyba do takiego spotkania nie doszło.
Nie ma żadnej takiej intencji. No tutaj nawet mówię teraz w imieniu tych, co tutaj okupują i protestują, też mieli nadzieję, że jakoś ktoś w jakiś sposób ze strony rządzącej pokaże się tu i jakąś deklarację złoży. Też nie ma i nie przewidujemy już teraz w ogóle, że tu się ktokolwiek pojawi. Natomiast cała nadzieja jeszcze w Krajowym Sztabie Protestacyjnym Komisji Krajowej naszego związku, która jest, jak większość z państwa wie, też w sporze z rządem, tylko szerzej troszkę, bo chodzi o sferę wydatków publicznych i że tutaj do czwartku, bo taki termin sobie założyliśmy, dojdzie jednak do jakiegoś spotkania i do jakiegoś, wreszcie jakichś konstruktywnych, przede wszystkim rozmów, a później rozwiązania.
No dobrze, czekamy 1 kwietnia.
To już jest ten poniedziałek, który tutaj ustaliliśmy wspólnie już, to jeżeli do poniedziałku nie dojdzie do żadnych tych, to będzie trudno już powstrzymać jakikolwiek protest. Może to już być prawie, że niekontrolowane przez związki.
I wtedy państwo do niego przystąpią?
Nie musimy żadnej uchwały podejmować. Determinacja z tego, co widzimy, jest bardzo duża. Tam, gdzie myśmy przeprowadzili jako komisje zakładowe czy mozy całą procedurę, prawda, sfery budżetowej, to jeżeli nie osiągniemy do poniedziałku żadnego porozumienia, to nie będziemy ludzi w ogóle powstrzymywać, tylko żeby zachowali się według własnego sumienia.
No i tu stawiamy 3 kropki, a pan teraz jest w Krakowie, w kuratorium, czy?
Tak, jestem, właśnie przyjechałem prosto wczoraj z Krakowa i tutaj jestem z budującymi.
To my do Państwa wrócimy najprawdopodobniej w jutrzejszym poranku wnet i do Pana, i do protestujących, i także do głodujących. Będziemy pewnie się z Krakowem łączyć. Tymczasem dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Ryszard Proksa, szef Nauczycielskiej Solidarności, o proteście nauczycieli i pracowników oświaty. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję.
A my na sekundę w dzisiejszym popołudniu, które jest bardzo mocno skupione na sprawach polskich, na sprawach Unii Europejskiej, przejdziemy do spraw naszego wschodniego sąsiada. W Kijowie, w swoim mieszkaniu jest Paweł Bobołowicz, który najbliżej z ulic Kijowa obserwuje kończącą się kampanię wyborczą przed pierwszą turą wyborów prezydenckich na Ukrainie. Dzień dobry, Pawle, czy ty mnie słyszysz?
Dzień dobry, słyszę bardzo dobrze i od razu się zmartwiłem, bo w sekundę na pewno tego, co dzieje się na Ukrainie, nie zdążymy omówić, ale może trochę spróbujemy.
Sekunda może się rozciągnąć na znacznie dłuższy okres czasu. No to w jakim momencie jesteśmy? Jak rozumiem, w tą niedzielę na Ukrainie wybory, kto jest faworytem, kto jest największym przegranym sondaży, co się dzieje w Kijowie?
Tak, rzeczywiście, do wyborów dzieli nas zaledwie parę dni. 31 marca odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Najnowsze badania przeprowadzone wspólnie przez trzy liczące się pracownie socjologiczne wśród dużej grupy respondentów, bo wzięło w tych badaniach udział 15 tysięcy osób, nadal dają pierwsze miejsce aktorowi, komikowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. Popiera tego aktora i tego kandydata, popiera oligarcha Igor Kołomojski. To człowiek, który co prawda w polityce, sam Zełenski w polityce jest nowy, ale Igor Kołomojski w polityce nie jest nowy. Zełenski może liczyć na prawie 28% tych, którzy deklarują, że w niedzielnych wyborach zagłosują. Chociaż według innych badań poparcie dla aktora może sięgać nawet już powyżej 30%. I to jest olbrzymia różnica w stosunku do następnych kandydatów w tym wyścigu, bo następna jest premier Julia Tymoszenko, która może liczyć na poparcie ponad 16% tych, którzy brali udział w badaniu i tych, którzy zadeklarowali, że do wyborów pójdą. Za minimalną stratą za nią uplasował się obecny prezydent Petro Poroszenko, ale nie wiem, czy my się jeszcze słyszymy.
Słyszymy się głośno i wyraźnie.
Tak, bo miałem tutaj taki dziwny sygnał i dlatego zmartwiłem się, że mówiąc o prezydencie być może przerwało nam połączenie. Petro Poroszenko też ma w tym badaniu powyżej 16%, dzielą go do były premier zaledwie dziesiąte części procenta. Prawie 10% może otrzymać Anatolij Chrycenko, to były minister obrony. Za nim jest kandydat wywodzący się z Partii Regionów Jurij Bojko. W tym badaniu uzyskał on ponad 8%. Elektorat kandydatów różni się wiekiem i rozłożeniem geograficznym. Najmłodsi wyborcy, ci do 29 roku, najczęściej chcą głosować na Wołodymyra Zełenskiego. 38% wyborców tej grupy deklaruje, że na niego zagłosuje. I właśnie to jest ten element, który wydaje się najbardziej niepewny w wyborach. Wielu komentatorów zwraca uwagę, że bowiem ta najmłodsza grupa wyborców jest najmniej stabilna. Po prostu nie wiadomo, czy oni do wyborów pójdą. Julia Tymoszenko może liczyć na poparcie wyborców przede wszystkim powyżej 50 roku życia i emerytów. Nic dziwnego, przecież jej kampania od dawna jest nastawiona na tą grupę. Zresztą dzisiaj znowu Julia Tymoszenko ogłosiła, że podniesie emerytury. No oczywiście beneficjentem tego będą właśnie osoby najstarsze. Największą grupę wyborców prezydenta Poroszenki stanowią osoby pomiędzy 40 a 49 rokiem życia, chociaż prezydent ma dosyć równomiernie rozłożone poparcie w innych też grupach wiekowych. Jak popatrzymy na geografię i jak to wygląda, to poparcie, jak przekłada się na regiony Ukrainy, to wyborcy Wołodymyra Zełenskiego to przede wszystkim mieszkańcy południa i centrum Ukrainy. Tymoszenko i Poroszenko mogą liczyć na wyborców zachodnich i centralnych regionów. Wyborcy byłego ministra obrony Hrycenki mieszkają na zachodzie, a Jurija Bojko, który przypomnę, że wywodzi się z Partii Regionów, na wschodzie Ukrainy. Mimo tych badań i tego, że wydaje się, że właściwie to, co powinno się wydarzyć w pierwszej turze, już jest przesądzone, eksperci nie wykluczają, że to nie do końca może być tak i druga tura może wyglądać jednak zdecydowanie inaczej. Oczywiście najbardziej prawdopodobna walka w drugiej turze miałaby się rozegrać pomiędzy Zełenskim a było premier Tymoszenko lub Zełenskim, a obecnym prezydentem Poroszenką. Ale prawdopodobna jest też walka Poroszenko-Tymoszenko, a nawet eksperci nie wykluczają, że do drugiej tury mógłby trafić Hrycenko czy Bojko. Zostało im mało czasu, ale jednak te ostatnie dni są bardzo ważne, zwłaszcza, że cały czas kampania nabiera rumieńców i coraz więcej widać tych działań, które na pewno mają zabarwienie i charakter negatywny.
Prezydent to już Poroszenko wiemy, jak wygląda ta stawka, która wybiega na ostatnie okrążenie wyborów prezydenckich na Ukrainie przed niedzielną pierwszą turą. To jeszcze poproszę cię o opis, jeżeli mogę ci przerwać, co właśnie zrobiłem, o to, o co toczy się gra, co jest głównym tematem kampanii wyborczej.
To właśnie też jest ciekawa sprawa, co jest, o co toczy się gra. Oczywiście toczy się o władzę i toczy się na pewno o pieniądze, szczególnie jak popatrzymy na zaplecza kandydatów, którzy bezpośrednio kandydują. O ile chodzi o prezydenta Petra Poroszenkę, to sprawa wydaje się dosyć prosta, bo chociaż mówi się o nim, że on jest oligarchą, ale wiadomo, że jest takim dosyć samodzielnym oligarchą, to on raczej, nawet jeżeli korzysta z jakiegoś zaplecza finansowego, to jest to zaplecze, które wspiera jego środki, jego biznesy, jego różne działania o charakterze gospodarczym. Natomiast no, inni kandydaci nie mają tak przejrzystej struktury wydatków i oczywiście kto bezpośrednio stoi za ich interesami jest bardziej skomplikowany. No mówię już po raz kolejny, opowiadam o tej historii Wołodymyra Zełenskiego, chociażby dlatego, że jest przecież najsłabiej znanym kandydatem, a wiadomo, że za nim stoi Igor Kołomoyski. I to jest właśnie też historia, o której już zaczynałem mówić, jak zadawałeś pytanie. Prezydent Poroszenko zdecydował się na taki dosyć radykalny krok, bo skierował sprawę przeciwko telewizji 1+1. Zrobił to wczoraj. Oskarżył tą telewizję o szalony ostrzał fejkami. Telewizja wyemitowała materiał, na którego głównym elementem są informacje pochodzące od deputowanego Aleksandra Onyszczenki. To deputowany, który sam na Ukrainie był oskarżony o korupcję, uciekł z Ukrainy, a teraz oskarża Petra Poroszenkę, że to właśnie on korumpował przede wszystkim deputowanych przy różnych głosowaniach, które dla Poroszenki były ważne. Słynne były nagrania, którymi ma dysponować Onyszczenko. Twierdzi on, że te rzeczy, te materiały są absolutnie kompromitujące dla prezydenta. Prezydent nie wytrzymał i sprawę podał do sądu. I w tym momencie właściwie też tutaj wychodzi kolejny element powiązań biznesowo-ekonomiczno-medialnych. Telewizja 1+1 należy do Kołomoyskiego, a Kołomoyski popiera przecież Wołodymyra Załyńskiego, czyli jak widać toczy się tutaj dosyć taka ostra walka. Co ciekawe, ta telewizja, która właśnie oskarża prezydenta o takie nieczyste zagrania, zapowiedziała w swoim programie, że w ten weekend zamierza nadawać więcej niż zwykle odcinków kabaretu 95 kwartał. No właśnie to ten kabaret, w którym występuje Wołodymyr Załyński. Oczywiście od razu to spotkało się z ostrą krytyką, że jest to kryptoreklama. Telewizja odpowiada, że Wołodymyr Zełenski, chociaż będzie w tych odcinkach, które będą prezentowane w przedwyborczą sobotę, to jednak występuje tam jako aktor, a nie jako kandydat. Co ciekawe, ta telewizja też zaplanowała na sobotę przedwyborczą wyemitowanie filmu dokumentalnego wyprodukowanego przez BBC, filmu dokumentalnego o Ronaldzie Reaganie. Ale żeby było ciekawiej, głosu do tego filmu, lektorem tego filmu jest też Wołodymyr Zełenski. Oczywiście to powoduje, że narasta taka wzajemna niechęć i ta walka jest coraz bardziej widoczna na oskarżenia. Zresztą to nie jest tak, że tylko toczy się ona pomiędzy Wołodymyrem Zełenskim czy jego otoczeniem, a prezydentem Poroszenką. Dzisiaj wypłynęła kolejna sprawa, która z kolei dotyczy byłej premier Julii Tymoszenko. Służba prasowa kijowskiej prokuratury i SBU poinformowały o przedstawieniu aktu oskarżenia kobiecie, która nielegalnie wpłaciła przez podstawione osoby ponad 2 miliony hrywien na rachunki partii Batkiwszczyna, której przecież liderką jest właśnie Julia Tymoszenko. Wpłaty miały być dokonane przy wykorzystaniu danych 15 osób przy udziale szefostwa jednego z oddziałów banku. Z kolei osoba, o której bardzo często mówi się, że to taka osoba, która ma charakter obywatelski, jej kandydowanie, za którym nie stoją potężni oligarchowie, czyli Anatolij Rycenko, były minister obrony Ukrainy. Okazuje się, że w sprawozdaniach partii, której szefuje Rycenko, w 2018 roku pojawiły się olbrzymie pieniądze, które wcześniej nie były wykazywane. Nie jest do końca zrozumiałe też ich pochodzenie. Znaleziono takich pieniędzy ponad 23 miliony hrywien. No i właśnie nie wiadomo, skąd one się tam wzięły. O tym informuje taka obywatelska organizacja Czesno, która śledzi przejrzystość wyborów na Ukrainie. Olbrzymie pieniądze, bo to są potężne przecież sumy, które pojawiają się w tle tej walki w ostatnich dniach. Oskarżenia, wzajemne oskarżenia mogą też sugerować bardzo ważną i właściwie taką skomplikowaną sprawę, która może się rozegrać po pierwszej turze wyborów. Zarówno te wskaźniki wyborcze, jak i też oskarżenia o naruszenia kampanii wyborczej, chociażby przez nielegalne finansowanie, mogą być podstawą do tego, żeby zakwestionować wynik pierwszej tury wyborów. Jakby tak się stało, no to oczywiście czeka nas bardzo sensacyjny scenariusz po 31 marca i po pierwszej turze wyborów na Ukrainie.
My ten sopeł będziemy w Radiu Wnet rozwiązywać na pewno jeszcze nie raz i na pewno przed niedzielą przyszłą, bo to już za chwilę wybory na Ukrainie, a do studia przybył Aleksander Wierzejski i ma pytanie.
Przybyłem oczywiście zaprosić Państwa na następną audycję od 18:00, Nowy Wspaniały Świat, ale zanim zostajemy w starym świecie z Łukaszem Jankowskim i Pawłem Bobołowiczem. Dzień dobry, Pawle, to dobry wieczór właściwie.
Dzień dobry.
Pytanie, bo portal Eastbook zadał ukraińskim kandydatom na prezydenta szereg pytań dotyczących współpracy z Polską. No i pan Zełenski jako pierwszy i chyba jedyny do tej pory odpowiedział i odpowiedział tak ogólnie, że on by się chciał, żeby Ukraińcy uczyli się w Polsce, jak żyje się na Zachodzie, jakie są prawa, jak się pracuje na Zachodzie i żeby z tą wiedzą wracali na Ukrainę i w ogóle fajnie by było, jakby ten uniwersytet europejskiego życia zakończył się tym, żeby Ukraińcy mieli gdzie i chcieli wracać. Na to Wołodymyr Wiatrowicz na swoim Twitterze odpowiedział. Zełenski, / Polska jest dla Ukraińców uniwersytetem europejskiego stylu życia. / W ostatnich latach z pogłębionym kursem ukrainofobii i takimi tematami jak, tutaj cytat, prowadzenie antyukraińskich wieców, zniszczenie ukraińskich grobów, bicie za używanie języka ukraińskiego. Pawle, czy te echa polskie, no się tam rozumiem w kampanii europejskiej nie podnoszą, ale jak tłumaczysz słowa pana Wiatrowicza?
To ja tylko dodam, Pawle, to było najdłuższe pytanie w historii Radia Wnet, ale odpowiedź musi być niezwykle krótka.
To może szybko powiem, że wszyscy kandydaci właściwie główni wypowiedzieli się, jeśli chodzi o sprawy polskie. Wszyscy deklarują chęć poprawienia kontaktów z Polską. Prezydent Poroszenko natomiast się chwali, że te kontakty są nie najgorsze. Natomiast myślę, że akurat ta wypowiedź Wołodymyra Wiatrowicza wpisuje się w to, co ma nastąpić po tych wyborach, bo pamiętajmy, że to jest po prostu rok wyborczy na Ukrainie, nie tylko prezydencki, ale za chwilę będziemy mieli na jesieni wybory parlamentarne i niewątpliwie niektórzy politycy już szukają jakichś swoich takich obszarów, w których będą prowadzić kampanię. Ja bym tak traktował ten taki ostry ton Wołodymyra Wiatrowicza. Niestety, że to może być też sygnał, jak zamierza na przykład jako polityk dalej prowadzić swoją kampanię wobec Polski.
I tu stawiamy 3. Aleksander Wierzejski idzie się przygotowywać do nowego, wspaniałego świata, żeby go przedstawić, czy on będzie na pewno wspaniały. Paweł Bobo...
Od razu zapowiem, Łukasz Kister, będziemy w pierwszej części mówić o dzisiejszej uchwale Parlamentu Europejskiego w sprawie akta.
reklama dźwignią handlu, także jak widać dźwignią radia. Paweł Bobowicz zostaje w Kijowie, obserwuje ostatnią prostą w wyborach dla prezydenta Ukrainy. Dziękuję i do usłyszenia, Pawle.
Dziękuję, do usłyszenia. Jutro w poranku też na pewno będę mówić o tym, co się dzieje na Ukrainie w kontekście wyborczym. Także zapraszam.
Skoro już tak zapraszamy, to zapraszmy nie tylko na audycję Aleksandra Wierzejskiego już o 18, ale też na poranek w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego o godzinie jak zwykle 7:07. Tyle ogłoszeń parafialnych, a